Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Papież w historii Polski nie ideologizował i będąc dumny, że z takiego narodu pochodzi, że ten naród, ten Kościół go uformował, to jest jeszcze większe zobowiązanie, by pokazać światu, że z takich tysiącletnich doświadczeń tyle mogliśmy wnieść.
Z biskupem Janem Kopcem, historykiem, o Janie Pawle II rozmawiał będzie ksiądz Tadeusz Cieślak. Następnie rozpoczniemy minicykl przypominający, jak papież Polak przeżywał swoje ostatnie święta wielkanocne. A program rozpocznie relacja z uroczystości Niedzieli Palmowej w Watykanie. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak. Droga Jezusa ku Jerozolimie była drogą ofiarniczego wywyższenia na krzyżu, dla wyniesienia człowieka ku wysokości Boga. Mówił o tym papież podczas mszy niedzieli męki pańskiej odprawionej na placu świętego Piotra. Liturgię poprzedziła tradycyjna procesja z palmami, do której właśnie nawiązał Benedykt XVI w homilii, wskazując na symboliczny charakter pielgrzymowania za Jezusem, którego cel pozostaje poza zasięgiem naszych sił.
Od zawsze, i dzisiaj też tak się dzieje, ludzi wypełniało pragnienie bycia jak Bóg, osiągnięcia poziomu Boga. We wszystkich wynalazkach ludzkiego ducha poszukuje się w ostatecznym rozrachunku pozyskania skrzydeł dla wzniesienia się na wysokość bytu, dla stania się niezależnymi, całkowicie wolnymi, jak Bóg. Tyle rzeczy osiągnęła ludzkość. Umiemy latać, możemy widzieć się i rozmawiać, będąc na przeciwnych krańcach świata. A mimo to siła ciążenia, która ciągnie nas w dół, jest przemożna. Wzrost naszych możliwości przyniósł nie tylko dobro. Wzrosły także możliwości zła, kładąc się na dziejach niczym groźne burze. Nie zmieniły się także nasze ograniczenia. Wystarczy wspomnieć o katastrofach, które w tych miesiącach nawiedziły i nadal gnębią ludzkość.
Papież zaznaczył, że znajdujemy się jakby między dwoma ośrodkami ciążenia. Jeden ciągnie nas w dół, w ostateczności ku złu, drugi ku górze, ku Bogu i prawdziwej wolności. By pokonać tę pierwszą siłę i podążać zgodnie z drugą, należy pozwolić się prowadzić przez Jezusa, który pokonał podwójną drogę – uniżenia we wcieleniu i wywyższenia przez krzyż. Tu objawia się pokora Boga i Jego miłość, która pociąga nas w górę, dokąd dotrzeć może tylko człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie.
Wielkie zdobycze techniki czynią nas wolnymi i wpisują się w postęp ludzkości tylko wówczas, gdy towarzyszy im taka właśnie postawa. Jeśli nasze ręce stają się nieskalane, a nasze serce czyste, jeśli poszukujemy prawdy, poszukujemy Boga samego i pozwalamy się przemieniać Jego miłością. Te wszystkie elementy wstępowania są skuteczne tylko wtedy, jeśli w pokorze uznamy, że musimy być pociągnięci ku górze. Jeśli porzucimy pychę chęci samemu stania się Bogiem, potrzebujemy Go. On nas ciągnie w górę. W doświadczeniu podtrzymywania Jego rękami, to znaczy w wierze, daje nam właściwy kierunek i wewnętrzną moc, która unosi nas ku niebu. Potrzebujemy pokory wiary, która szuka oblicza Boga i zawierza się prawdzie Jego miłości.
Na zakończenie liturgii odmówiono modlitwę Anioł Pański. Ojciec Święty poprzedził ją pozdrowieniami w różnych językach, w tym także po polsku.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do pielgrzymów z Polski, szczególnie do młodych, którzy przygotowują się do światowego spotkania w Madrycie. Pozwólcie, że dziś w niedzielę męki pańskiej powtórzę słowa z przyzwania na ten dzień. Krzyż jest Bożym tak dla człowieka, najwyższym wyrazem miłości i źródłem, z którego wypływa życie wieczne. Mogę zatem jedynie ponaglić was, byście przyjęli krzyż Jezusa, znak Bożej miłości, jako źródło nowego życia. Niech Bóg wam błogosławi!
Przemawiając po hiszpańsku, Ojciec Święty nawiązał do dnia modlitwy za ofiary przemocy w Kolumbii. Z inicjatywy tamtejszego kościoła obchodzony on będzie w Wielki Piątek.
Jednoczę się duchowo z tą ważną inicjatywą i gorąco zachęcam Kolumbijczyków do udziału w niej. Jednocześnie polecam Bogu wszystkich, którzy w tym drogim mi kraju w haniebny sposób zostali pozbawieni życia i mienia. Ponawiam pilne wezwanie do nawrócenia, skruchy i pojednania. Nigdy więcej przemocy w Kolumbii. Niech zapanuje pokój. Moim gościem jest biskup Jan Kopiec z Opola. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Często Jana Pawła II określa się mianem jednego z tych albo głównego bohatera obalenia komunizmu. To jest pewnie przesada. Natomiast z pewnością jest on patronem czy takim inspiratorem niemożliwego. To znaczy przeciwstawienia się systemowi, który wydawał się, że zakorzenił się bardzo mocno na wschodzie naszego kontynentu i nie tylko, ale też w mentalności, w głowach wielu ludzi na zachodzie. Tymczasem udało się jakby skompromitować w sensie pozytywnym ten system, pokazać jego fałszywe przesłanki antropologiczne, ale jednocześnie pokazując drogę wyjścia, która dała szansę, dała nadzieję ludziom na wschodzie i zachodzie.
Papież Wojtyła jest tutaj człowiekiem, który wykorzystał swoje własne światło w sposób doskonały. Mianowicie, jeżeli rozumiemy, że prymat wszystkich zadań, jakie papież widział, jest w człowieku, w zabezpieczeniu temu człowiekowi jego ram autonomii i godności, to jasną jest rzeczą, że polityka musi do głosu też dojść w takim posługiwaniu. Dlatego, że my tego nie chcemy niekiedy przyjąć do wiadomości, że polityka jest jednak też tylko sposobem, poprzez który człowiek miał realizować swoje zadania. Polityka się nieco zdeformowała i polityka jest dzisiaj sztywnym kaftanem, w który się wszystkich ludzi próbuje zmieścić. Tymczasem papież pokazał, że nie ma odwrotu. Najpierw człowiek, potem zasady życia dla niego. Papież nadwyrężył bardzo mocno wszystkie bezideowe, nie mówiąc o cynicznych kierunkach, które idą gdzieś tam w kierunkach różnych liberalnych, gdzie im też pokazał bezideowość, gdzie też nie ma człowieka przed oczyma, tylko jest interes poszczególnych grup czy poszczególnych jakichś tam dróg, którymi by się chciało w świecie cokolwiek znaczyć. Jeżeli by przeanalizować wszystkie podróże i wszystkie tematy, które poruszał od Japonii bardzo bogatej przez biedne kraje afrykańskie i Ameryki Łacińskiej do super bogatych krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych i Kanady, to w każdym z tych krajów miał co innego do powiedzenia i miał zawsze dobrze przygotowany schemat takiego dialogu z tamtym społeczeństwem, pokazując im, że owszem, cieszymy się, że tak czy inaczej się rozwijają sytuacje, ale należy dbać o to, by wszystko zmierzało ku zapewnieniu człowiekowi swobody miejsca na tym świecie, swobody zarówno ideowej, w tym religijnej, swobody gospodarczej, swobody także i tych praw obywatelskich, które posiadamy. Stąd owszem, papież, który w polityce był obecny niezwykle mocno i zdecydowanie, ale dla niego polityka była tą służbą, która wypływa wprost z Ewangelii. Przecież nie bądźmy naiwni, Ewangelia nie jest tylko i wyłącznie słodkim opowiadaniem o Królestwie Bożym idealnym, do którego tęsknimy i który tylko otwieramy wtedy, kiedy nam jest źle może na świecie. Papież rozumiał, że nie może być następca świętego Piotra, który by nie podejmował tych tematów w imię człowieka wolnego i godnego. To, że akurat uderzył zdecydowanie silnie i wykazał niemal jak doskonały lekarz, gdzie choroba się rozwija, pokazując nadużycia względem autonomii człowieka i godności człowieka w przypadku systemów komunistycznych, no to jest tylko potwierdzenie wielkości papieża.
Padło sformułowanie dialog ze społeczeństwem, ze społeczeństwami. To też jest cecha bardzo charakterystyczna. Papież chętnie wchodził w dialog. To jest też nietypowe. Papieże często wypowiadali się ex cathedra. Ten papież też nie unikał takich sformułowań, produkował mnóstwo dokumentów, listów, encyklik i tak dalej. Ale chętnie też wchodził w dialog ze społeczeństwem. Ludzie traktowali go właśnie jako takiego brata, ojca. Miał wielu przyjaciół,
traktowano go jako kogoś bliskiego. Może dzięki temu miał tak wielki wpływ również na historię tego świata.
Na pewno. Ja bym też tutaj nie upraszczał sytuacji. Papież, który podejmował w formie dialogu i służby dialogu każdą jedną możliwość. Tych możliwości już było i przedtem bardzo dużo. Chociażby, wskażmy, biskupi i wizyty ad limina apostolorum. Stary zwyczaj, który w dzisiejszej formie pochodzi z okresu potrydenckiego, z końca wieku XVI. Ale to nie jest tylko urzędowa sprawa złożenia sprawozdania z diecezji. Ile papież potrafił rozmawiać z biskupami. Ile on się uczył od biskupów, ich problemów lokalnych, ale równocześnie ile papież potrafił biskupom wskazywać. Sam nawet mówi, ja miałem szczęście być 2 razy na wizycie ad limina biskupów polskich za jego pontyfikatu i byłem świadkiem, ile papież uwagi poświęcał. I nawet potrafił powiedzieć, no ja nie wiem dokładnie, jak to teraz ta sprawa, czy ta się ma, ale ja tylko wiem, że należałoby zadbać o wychowanie człowieka, o stworzenie mu wartości, systemu wartości takie, które nie zburzą jego godności, jego poczucia wartości, żeby to nie niszczyć tego przez prymitywizm i tak dalej. Ale równocześnie wystarczyło papieżowi niekiedy pojechać do bardzo biednych faweli w Brazylii i nie trzeba było dużo mówić. Wystarczyło spotkać jednego, drugiego człowieka, przyglądać się wartościom jego życia, których praktycznie były bliskie zera, i z tego papież potrafił czynić dla siebie odpowiedni materiał. I tu jest, myślę, bogactwo, które wykorzystywał. Papież traktował możliwości dialogu bardzo głęboko. Każda jedna rozmowa, każde jedno spotkanie zawsze prowadzi do wymiany myśli. I tutaj papież, myślę, mógłby być dobrym nauczycielem.
Bo i sam się uczył.
Bo sam się uczył, bo i sam się uczył, a nie tylko wskazywał innym gotowe rozwiązania.
Na tym wielkim świecie, który stał się globalną wioską i jednocześnie bardzo się rozszerzył, gdy chodzi o możliwości, o warunki, o różnorodność gospodarczą, polityczną, społeczną, jest też Polska, z której ten papież wyrósł, wyszedł i do której często wracał. I dla której też miał swoje przesłanie, miał wiele do zrobienia, do powiedzenia i rzeczywiście zrobił. Jak można by określić właśnie z historycznego punktu widzenia ten jego wpływ, wpływ Jana Pawła II na przemiany polskie.
Karol Wojtyła, dopóki był w Polsce, myślę, że był bardzo pojętnym chrześcijaninem, który korzystał z daru chrztu, jaki przyjął nasz naród na końcu X wieku. Ale równocześnie jest on przedstawicielem, i to do dnia dzisiejszego aktualne jest to określenie, zawsze jako człowiek, który wiedział, że chrześcijaństwo zależy od mojego własnego zaangażowania się. Dziedzictwo jest ważne, odwoływanie się do tego, co jest korzeniami naszymi, jest bardzo ważne i niemal istotne, ale nie może być chrześcijaństwa biernie, pasywnie przyjmowanego. I tak papież postępował jeszcze jako hierarcha i najpierw ksiądz w diecezji krakowskiej i w kościele w Polsce. Papież zdawał sobie sprawę z tego, że pochodzi z konkretnego narodu, ukształtowały go konkretne uwarunkowania i doświadczenia jego narodu. Ale równocześnie nie można się w tym zamykać. I dla papieża wyjście zawsze z polskich realiów, nawet z refleksji nad sytuacją Kościoła w poszczególnych dziedzinach, ale z doświadczenia polskiego, zawsze mu dawało siłę do tego, żeby spoglądać, jak w wymiarze powszechnym trzeba korzystać z tych możliwości, jakie daje opatrzność, by nie zaniedbać niczego. I tutaj myślę, papież miał o tyle ważną jakąś taką rolę do spełnienia, że on historii Polski nie ideologizował. On z historii Polski, z dziejów, z Kościoła polskiego nie tworzył tylko jakiegoś płytkiego punktu odniesienia, z którego wszystko się powinno potem dalej rozwijać. Nie. Papież miał wiele pokory i wprawdzie będąc dumny, że z takiego narodu pochodzi, że ten naród, ten Kościół go uformował, ale równocześnie to jest jeszcze większe zobowiązanie, by pokazać światu, że z takich 1000-letnich doświadczeń tyle mogliśmy wnieść. I on też jako papież sam się też uczy powszechności, ale nie przychodzi z pustymi rękami. I na tron Piotrowy nie wstąpił jako zupełnie anonimowy, nieznany przedstawiciel. Przychodził jako uformowany, dojrzały, już mający doświadczenie, ale też mający swój określony charyzmat, pokazujący już wcześniej możliwości działania Kościoła. Cały swój potencjał i intelektualny, ale myślę przede wszystkim ten duchowy, ta niezwykła uczciwość wobec Chrystusa, że z Chrystusem rozmawiamy niezwykle szczerze i temu Chrystusowi nie chcemy absolutnie niczego odmawiać, to go mobilizowało, by pokazać, że ten pontyfikat, niech on będzie także czasem błogosławionym.
Obecnie będziemy mieli mocnego patrona, Jana Pawła II, błogosławionego, uważanego przez nas i słusznie za ojca Solidarności, tej Solidarności, która zaczęła pewien, ruszyła pierwszy kamień w tej lawinie przemian Europy Wschodniej i całego świata. Co zostanie teraz na czasy, w których na Solidarność z małej litery nawet nie ma wiele miejsca? Czy jest to ten właśnie patron, który ma nam przypominać o rzeczach podstawowych?
Przyznam, że troszkę jako historyk patrząc w tym momencie, bałbym się przed tylko i wyłącznie otwieraniem się i zacieśnianiem swojego punktu patrzenia na konkretne doświadczenia tego naszego ostatniego bohaterskiego czasu, z którego, jak też widzimy, oczywiście niewiele zostało monumentów. Natomiast myślę, że papież teraz, jako błogosławiony, jako nasz patron, będzie niezbywalnym patronem, zwłaszcza naszego zobowiązania do bycia uczciwym, do bycia odpowiedzialnym, do bycia kimś, kto z Ewangelii zaczerpnął siłę do formowania i swojego wnętrza i pomagania, by także wszystkie zewnętrzne relacje były godne tej Ewangelii. Stąd myślę, że przesłanie jest ponad epoką, ponad nawet konkretnymi wydarzeniami. To, że akurat on w swoim historycznym posługiwaniu mógł kształtować także te rzeczy, które słyszymy od Solidarności, od społeczeństwa obywatelskiego, od wolności i tak dalej, to jest wszystko piękne, ale myślę, że nawet w naszym nauczaniu, naszym przemawianiu, żebyśmy znowu nie ulegli tylko i wyłącznie wielkiemu płomieniowi, który owszem będzie piękny w dniach beatyfikacji, i żebyśmy tego nie zacieśniali, że tylko trzeba się z konkretną władzą dzisiejszą spierać i zostawiać co innego dalej. Papież byłby, podejrzewam, bardzo niezadowolony, gdybyśmy wielkie dzieło Ewangelii zacieśniali tylko do aktualnych zadań. To będzie patron naszej uczciwości, odpowiedzialności i dojrzałości.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz biskup Jan Kopiec z Opola.
Dziękuję.
Wielki tydzień roku 2005 był dla nas wszystkich szczególnym czasem. Po 18 dniach pobytu w klinice Gemelli, gdzie przeszedł zabieg tracheotomii, Jan Paweł II powrócił do Watykanu. Słabł na oczach świata. Mimo to do końca starał się być z ludźmi. Kiedy w niedzielę palmową na plac Świętego Piotra przybyły rzesze młodzieży, by po raz 20 obchodzić ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Młodzieży, papież śledził przebieg liturgii w telewizji. Rozważanie skierowane do młodych na całym świecie odczytał w imieniu papieża arcybiskup Leonardo Sandri.
Sempre più mi rendo conto.
Coraz lepiej zdaję sobie sprawę, jak bardzo opatrznościowym i proroczym był fakt, że właśnie ten dzień, Niedziela Palmowa i Męki Pańskiej, stał się waszym dniem. To święto niesie specjalną łaskę, łaskę radości złączonej z krzyżem, w której zawiera się tajemnica chrześcijaństwa. Dziś mówię wam, bez zniechęcenia kontynuujcie podjętą drogę, by być wszędzie świadkami chwalebnego krzyża Chrystusa. Nie lękajcie się. Niech radość Pana ukrzyżowanego i zmartwychwstałego będzie waszą siłą, a Najświętsza Maria Panna niech będzie zawsze u waszego boku.
Na zakończenie liturgii Jan Paweł II pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego. Trzymając w ręku gałązkę oliwną, pobłogosławił obecną na placu Świętego Piotra młodzież i pielgrzymów. Wywołało to ogromny entuzjazm kilkudziesięciu tysięcy uczestników liturgii. Młodzież skandowała imię Jana Pawła II. Papież nie wypowiedział żadnego słowa.
tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.